Chciałbym nas dzisiaj zabrać do listu do Filipian, do rozdziału 4. Zachęcam, otwórzcie wasze Biblię. List do Filipian, rozdział 4. List do Filipian rozważaliśmy niedawno w naszym zborze w Bydgoszczy. Przechodziliśmy przez cały ten list. I w rozdziale 4 jest takich 9 wersetów, w których apostoł Paweł skierował słowa do Filipian, takie słowa duszpasterskiej troski, które dla naszego zboru były wielkim błogosławieństwem. I mam nadzieję, że dla waszego również będą. List do Filipian, rozdział 4. Ten zbór w Filipii to miasto w Macedonii, jedno z ważniejszych miast na północy Cesarstwa Rzymskiego ówcześnie. Apostoł Paweł założył tam zbór 10 lat wcześniej, przed napisaniem tego listu, więc ten zbór od 10 lat funkcjonuje. Ci z was, którzy już od dłuższego czasu czytają Boże Słowo, pewnie pamiętają historię z Dziejów Apostolskich 16 rozdziału. Tam jest opisane to, jak zbór w Filipii został założony. Pamiętacie? Tam była Lidia i kobiety, które się zbierały nad rzeką. Był naczelnik więzienia, czy strażnik więzienny. Była między innymi młoda dziewczyna, z której apostoł Paweł wyrzucił demona wieszczego. Inne osoby, które się nawróciły, ale to oni byli fundamentem tego zboru. Wydaje się, patrząc na treść tego listu, krótki list, czterorozdziałowy, że był to chyba najbardziej ulubiony zbór apostoła Pawła, jeśli tak można to nazywać. Apostoł Paweł kieruje do nich bardzo dużo takich miłych, takich słodkich słów do tego zboru. Bardzo ich docenia. To był zbór, który wspierał finansowo też apostoła Pawła, między innymi wtedy, kiedy był w więzieniu. Prawdopodobnie, gdyby nie ten jakiś bardzo duży datek finansowy, który oni posłali apostołowi Pawłowi, on musiałby być gdzieś w jakichś lochach. A tak mógł odbywać ten moment uwięzienia w jakimś mieszkaniu, w którym mógł przyjmować gości, komunikować się, pisać listy. Więc ten zbór miał też bardzo duże znaczenie dla niego. Apostoł Paweł bardzo ten zbór docenia. I przez pierwsze 3 rozdziały opisuje tam swoją sytuację tego, że chociaż on jest w więzieniu, to Ewangelia nie jest uwięziona. Mówi o tym, że cieszy się z tego, że może uwielbić Chrystusa, czy to swoim życiem, jeśli go wypuszczą na wolność i ma nadzieję służyć pośród nich, czy to swoją śmiercią, bo rzeczywiście oczekiwał na jeden z 2 możliwych wyroków. Albo zostałby wypuszczony na wolność, albo skazany na śmierć. I przez 3 rozdziały właśnie obraca się bardzo dużo wokół tematu wdzięczności, radości, cieszenia się Chrystusem, naśladowania Chrystusa. I w 4 rozdziale przechodzi do takich praktycznych wskazań dla zborów w Filipii. I teraz ten fragment przeczytamy. Więc list do Filipian, rozdział 4, wersety od 1 do 9. Dlatego bracia, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One to dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Panie nasz i Boże, jeszcze raz przychodzimy do Ciebie w modlitwie, prosząc Ciebie teraz w sposób szczególny o to, abyś przemówił do nas poprzez swoje słowo, abyś przez swojego ducha to słowo w nas zakorzenił, rozjaśniał je przed nami, aby ono wydało dobry i obfity owoc dla Twojej chwały, dla dobra Twego Kościoła, dla naszej radości. Panie, powierzamy się w Twoje dobre ręce na czas teraz skupienia się właśnie na Twoim Słowie. Prowadź nas, prosimy. Amen. Więc tych 9 wersetów, tak jak już powiedziałem, seria kilku porad duszpasterskich skierowanych do Filipian. Porad dotyczących codziennych zmagań chrześcijan w różnych zborach, w zasadzie w każdym zborze. Prędzej czy później mierzymy się z takimi rzeczami, jakie tutaj opisuje apostoł Paweł. Więc w wersetach 2-3 widzimy problem braku jednomyślności i złych relacji w zborze. Później w wersetach 4-7 widzimy takie napomnienie czy zachętę do utrzymywania w sobie radości i nie martwienia się. I trzecie wezwanie to wezwanie do tego, by zabiegać o dobre myślenie. Bracia i siostry, potrzebujecie takich wezwań? Wierzę, że potrzebujecie. Ja potrzebuję. Więc mam nadzieję, że te wersety rzeczywiście przyniosą dla nas wiele pożytku. Ale wszystko to, te porady duszpasterskie zaczynają się w wersecie pierwszym, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Dlatego bracia, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu ukochani. Ten werset stanowi fundament dla wszystkiego, co później będzie mówił apostoł Paweł. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, jak on się zwraca do swoich odbiorców. Ukochani, tęsknoto, radości, korono, a wcześniej bracia. W definicji, nowotestamentowej definicji braci mieszczą się również siostry. Więc to nie jest żadna kurtuazja, te słowa, które on tutaj przedstawia. To nie jest coś powiedzianego na wyrost. To jest jego prawdziwe, troskliwe serce. O zbór, który kocha. Serce, w którym jest autentyczna troska o ich dobro, o stan ich duszy, o dobry stan tego zboru. Więc apostoł Paweł przychodzi do nich z łagodnością i jednocześnie klarownością w swojej wypowiedzi. On nie owija w bawełnę, nie omija trudnych tematów, dotyka ich raczej jako mądry przyjaciel i duchowy ojciec. I niech rzeczywiście te słowa niekurtuazyjne, ale szczere i prawdziwe i pełne miłości oddają też relacje, jakie mamy między sobą. Z tymi słowami przyjeżdżam do was również i dzisiaj. Moja tęsknota, moja radości, moja korona, mógł powiedzieć apostoł Paweł, jako ten, który nad tym zborem pracował. Więc widzimy tutaj duszpasterskie serce. I pierwsze, co apostoł Paweł mówi, co jest fundamentem jego duszpasterstwa czy porad skierowanych do zboru w Filipii, jest to, co znajdujemy pod koniec wersetu pierwszego. Tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. Tak właśnie trwajcie w Panu. To jest najważniejsze wezwanie, jakie do nich kieruje. I za chwilę będzie mówił o różnych ich problemach i za każdym razem będzie odnosił się do tego, by trwali w Panu. Więc będzie zachęcał Ewodię i Syntychę do jednomyślności w Panu. Będzie wzywał do tego, by Filipianie radowali się w Panu. Będzie mówił o pokoju Bożym, który jest w Panu, w Chrystusie Jezusie. Wszystko, o czym apostoł Paweł będzie mówił, to będzie ostatecznie wezwanie do tego, aby trwać w Panu. Dlaczego? No dlatego, że to nie chodzi o to, aby człowieka wytrenować do tego, żeby on był jakoś tak bardziej radosny, żeby sobie tak wykrzesał więcej radości, albo żeby tak się jakoś nie martwił. Nie da się tego zrobić własnymi siłami. Może to zrobić tylko Pan. Może to zrobić tylko Pan. Może to wynika tylko ze zrozumienia tego, kim jest Pan. I jeśli rzeczywiście wierzę w to, że On jest dobrym Bogiem, łaskawym Bogiem, który oddał swojego Syna i posłał Go na krzyż, aby On umarł za moje grzechy, abym mógł stać się Jego dzieckiem, to rzeczywiście nawet w najtrudniejszych rzeczach, przez które przechodzimy, będzie można radować się i nie martwić w Panu. To jest ciągłe wezwanie do trwania w przesłaniu Ewangelii, do bycia w Panu, do stałego konfrontowania z siebie z grzechem i polegania na Chrystusie w zbawieniu i w uświęceniu. Powracanie do tego przesłania o świętym, dobrym i sprawiedliwym Bogu, o niesprawiedliwym człowieku i o tym, jak ten święty i dobry Bóg uratował człowieka, aby ten mógł przebywać z nim na wieki. W Panu. To jest fundament całego życia chrześcijańskiego. Od tego się zaczyna i przez to apostoł Paweł później dalej prowadzi Filipian w ich zmaganiach. Więc wierzę, że trwanie w Panu jest zawsze właściwą odpowiedzią na problemy chrześcijanina. To trwanie w Panu ma różne zastosowania. Różne zastosowania, o których za chwilę będziemy czytać, ale zawsze to się do tego sprowadza. Więc spójrzmy na te trzy problemy, które zaadresował apostoł Paweł w liście do Filipian. Problem pierwszy, wersety 2-4. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Jaki to mamy problem? No, dwie chrześcijanki, które prawdopodobnie cieszyły się dużym autorytetem w zborze, popadły w konflikt. To były na pewno osoby bardzo dojrzałe duchowo. Dojrzałe duchowo. Zobaczcie, razem z apostołem Pawłem czytamy, że były w służbie Ewangelii. Jeśli pamiętamy właśnie ten zapis z Dziejów Apostolskich, to kiedy apostoł Paweł dotarł nad rzekę, pamiętacie, tam była Lidia i jakieś kobiety, które razem z nią się gromadziły nad rzeką. Być może Ewodia i Syntychę to to należały do grona tych kobiet, z którymi spotykała się Lidia nad rzeką, aby tam oddawać cześć Bogu. Więc być może one były założycielkami, jednymi z założycielek tego zboru. Apostoł Paweł musiał je bardzo dobrze znać. Były one szanowane w kościele w Filipii i jednocześnie pojawił się między nimi jakiś spór. Nie wiemy jaki. Apostoł Paweł po prostu nazywa to brakiem jednomyślności. I wiecie, w domu jest tak, że jak rodzice się ze sobą pokłócą, to dzieci szybko wiedzą. Prawda? Że między rodzicami tutaj jest napięta atmosfera. W pracy wiemy, kto za kim nie przepada. I w kościele, w zborze jest dokładnie tak samo. Jeśli pojawia się brak jednomyślności, a jednomyślność nie oznacza, że wszyscy uważamy tak samo. Jednomyślność oznacza, że decydujemy się, że zawieramy ze sobą przymierze, tak, że jesteśmy razem w jednym zborze pomimo naszych różnic. Chcemy okazywać sobie szacunek i miłość nawet w naszych różnicach. Jednomyślność chrześcijańska to nie jest identyczne myślenie o wszystkim. To jest wzajemna miłość w jednym zborze. Apostoł Paweł o tym pisze w drugim rozdziale. Pamiętacie, gdzie mówi, miejcie takie myślenie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Tam jest opis jednomyślności w zborze. Tutaj pojawił się spór, brak jednomyślności między dwoma dojrzałymi chrześcijankami. Apostoł Paweł nie odmawia tym kobietom zbawienia, nie odsądza ich od czci i wiary, zalicza je do grona swoich współpracowników, których imiona są zapisane w zwoju życia. To są wierzące, zbawione siostry. I właśnie dlatego publicznie zachęca, czy napomina, do jednomyślności. I uważam, że możemy z tego wyciągnąć kilka bardzo ważnych wniosków. Bracie i siostro, członkowie zboru Nawalisów, jego sympatycy, ci, którzy od niedawna chodzicie z Panem i wieloletni wierzący, mam do was i do siebie pytanie. Czy widzicie siebie jako potencjalne zagrożenie dla jedności zboru? Czy widzimy siebie jako potencjalne zagrożenie dla jedności zboru? Bo powinniśmy. Jeśli te dwie dojrzałe kobiety, założycielki prawdopodobnie, ich podpisy może widniały na akcie założycielskim zboru, popadły ze sobą w konflikt tak poważny, że zbór na tym cierpiał, że apostoł Paweł musiał publicznie je wezwać do jedności, to czyż tym bardziej nie zagraża to nam? Myślę, że zagraża. Te rzeczy wcale, długie życie z Panem, wspaniała służba, zaangażowanie w piękną i odpowiedzialną służbę, takie jak widzimy u nich, wcale nie chronią przed kłótliwością czy problemami międzyludzkimi. Więc miejmy tego świadomość, że każdy z nas potencjalnie jedność zboru może rozbić. I kochani, wiem, że różne obecnie panują nastroje w zborze tutaj. Zdaję sobie z tego sprawę. Wielu z was do mnie dzwoni, czasami nas odwiedzacie. Rozumiem to, że zbór jest na rozdrożu. Że wybory bardzo ważne do podjęcia jesienią. Brat Konrad między innymi też się o to modlił. Chcę was zachęcić o jedno. Do jednego. Chcę was zachęcić do jednego. Chcę was prosić o jedno. Zabiegajcie o jedność między sobą. Może macie, każdy z was, inne spojrzenie na to, jak to powinno wyglądać jesienią albo w przyszłym roku. W jaką stronę powinno się potoczyć. Możemy się różnić. Ale proszę, zabiegajcie o jedność między sobą. Jedność nie wyraża się w tym, że wszyscy będziemy myśleć tak samo, że będziemy mieć takie samo spojrzenie. Jedność wyraża się w tym, że różnice nas nie dzielą. Że różnice nas nie dzielą, że potrafimy rozmawiać ze sobą w miłości i w szacunku. Że potrafimy zrezygnować z jakichś swoich roszczeń. Że potrafimy uszanować inny punkt widzenia. Kochani, proszę was, troszczcie się o jedność między sobą. Naprawdę. Dodam, że w Filipii to musiało być naprawdę straszne, strasznie niezręczne dla zboru, że takie dwie osoby tak dojrzałe były ze sobą skłócone. Bardzo niezręczne. I ktoś odczytuje ten list, który przysłał apostoł Paweł. Wiecie, piękne, wzniosłe tam są słowa i nagle dochodzi do końca i tam słychać, napominam Ewodię i Syntychę. No wszyscy tam musieli aż zdębieć. Pójdziemy do wieczności, spotkamy jakąś Ewodię i Syntychę, to tylko jedno o nich będziemy wiedzieć, że to są te siostry z listu do Filipian, które się pokłóciły. To nie jest dobrze z tego słynąć. Dlatego chcę was jeszcze raz do tego wezwać. Troszcie się o jedność. I mówię to jako do każdej pojedynczej osoby. Niech różnice was nie dzielą. Dlatego, że nikt nie chce być częścią grupy, która jest wewnętrznie podzielona i rozbita. Dzieci w domu są w stresie, kiedy rodzice się kłócą. W pracy nie lubimy pracować z ludźmi, którzy są ze sobą w konflikcie. O ileż bardziej w zborze, który ma być jednym ciałem. To dużo gorsza choroba wtedy jest dla zboru niż dla po prostu miejsca pracy. Więc Paweł wzywa te kobiety, by były jednomyślne w Panu. Nie staje po żadnej ze stron, nie broni żadnej ze stron, nie wzywa do tego, aby ludzie gdzieś tam się opowiedzieli po której ze stron. Prosi jedną osobę, aby tylko pomogły ten konflikt tam rozwiązać. Bycie w Panu, w jednym przesłaniu Ewangelii, zbawieni przez jednego Chrystusa, prowadzeni przez jednego Ducha, doprowadzeni do służby w jednym zborze, wezwani ci ludzie są do pielęgnowania jednomyślności, do życia ze sobą w pokoju i dobrych relacji. Może trochę trzeba tego ciśnienia z siebie spuścić czasami, jak się zabiega o to, żeby było po mojemu. Może lepiej odetchnąć, może na chwilę lepiej wziąć dwa kroki do tyłu. Ale kochani, zabiegajcie o jedność. Bracie, siostro, nie musi być po twojemu. Może jakiś inny punkt widzenia wygra, ale niech będzie po Bożemu, czyli w jednomyślności, we wzajemnej życzliwości i w szczerych, otwartych rozmowach. Drugi problem, Filipian, wersety 4-7. Radujcie się w Panu zawsze, mówi apostoł Paweł, powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności, Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Do tej pory w liście do Filipian 10 razy była mowa o radości. Teraz po raz 11 apostoł Paweł o tym mówi, na przestrzeni 4 wersetów, a jeszcze do tego będzie nawiązywał. O jaką radość jemu chodzi? Bo mówi, radujcie się w Panu zawsze. No, przepraszam, ale to wezwanie brzmi trochę absurdalnie. No bo jak można się radować w Panu zawsze? Jak można się radować zawsze, jeśli dookoła mnie jest tyle problemów i trudności? Jeden z kaznodziejów tak kiedyś powiedział w tym fragmencie. W naszej kulturze mamy problem z wezwaniem apostoła Pawła do stałej radości, bo myślimy o radości tak jak o miłości. Czyli myślimy, że radość jest konsekwencją naszych emocji, a powinna być sługą naszej woli. Tak, to znaczy, że w dzisiejszym świecie świat, który mówi o miłości, często mówi o emocji, o miłości, która jest napędzana emocjami. Czyli jeśli ja czuję, że kocham, to kocham. A jak potem nie czuję, że kocham, no to już przestałem kochać. Z tego mamy tak ogromny problem z rozwodami na przykład dzisiaj. Między innymi myślę, że to jest jeden z powodów. Jest to napędzane przez emocje. Myślę, że podobnie jest wezwaniem apostoła Pawła do radości. Apostoł Paweł nie mówi o takiej pustej, jakiejś o pustym rozrywkowym śmiechu. To nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o stan serca, które się raduje. I wierzę, że to jest możliwe, aby człowiek żył w takim stałym poczuciu radości, że radość jest taką domyślnym stanem chrześcijanina. Moja ulubiona pieśń, może niektórzy pamiętają, jaka jest. Gdy pokój niebieski, Bóg w duszę mi śle. I w refrenie autor zapisał słowa błogo mi, błogo mi, błogo mi, błogo mi, błogo mi, błogo mi, w Panu mam wieczny dział. Pewnie pamiętacie wielu z was, a ci, którzy nie znają, to opowiem wam krótką historię. Człowieka, który napisał tę pieśń. Horacy Spafford nazywał się. Żył w połowie XIX wieku. Większość swojego życia przeżył w Chicago. I na Chicago przyszedł ogromny pożar, który strawił w zasadzie całe miasto. Horacy Spafford był prawnikiem. Spłonął jego dom i spłonęła jego kancelaria prawna. I miał żonę i trzy córki. I tą żonę i trzy córki postanowił wysłać do Wielkiej Brytanii statkiem. Po miesiącu, jak domknie wszystkie sprawy, miał do nich dołączyć. I mieli swoje życie od nowa układać tam w Anglii. Więc jego żona i córki pojechały do Nowego Jorku, wsiadły na statek, który miał płynąć do Wielkiej Brytanii. I wyobraźcie sobie, że na środku Atlantyku ten statek zatonął. Jest ten mężczyzna, Horacy Spafford. Stracił swój dom, stracił swoją pracę i co najstraszniejsze, stracił swoją rodzinę, ukochaną żonę i wszystkie dzieci, swoje trzy córki. Był bogobojnym chrześcijaninem. Więc po miesiącu, kiedy domknął te wszystkie sprawy, które były do rozwiązania, wiedział, że płynie do Anglii jako wdowiec. Wiedział, że o tym wszystkim, co się tam wydarzyło, że jedzie z niczym tak naprawdę i z nikim do Wielkiej Brytanii. I kiedy był tam na środku Atlantyku, w miejscu, gdzie mu powiedziano, że prawdopodobnie to tutaj zatonął ten statek z jego rodziną, zaczął tam pisać dokładnie tę pieśń. Jak człowiek, który jest w tak ogromnej żałobie, który stracił wszystko, co miał, najcenniejszego, może napisać słowa błogo mi, w Panu mam wieczny dział. to albo ktoś powie, że może z żalu, wiecie, z tego wszystkiego, co przeżywa, z traumy, może on nie rozumiał tego, co było dookoła niego. Może coś mu się, przepraszam, w głowie pomieszało. A może on dokładnie rozumiał, kim jest dobry Bóg w niebie i nawet kiedy go spotykają największe trudności w jego życiu, ze łzami w oczach i drżącym sercem i głosem on może zawołać: błogo mi, w Panu mam wieczny dział. To samo widzimy w księdze Habakuka, gdzie Habakuk na końcu mówi: choćby figi nie zakwitły, choćby w oborach brakło krów, choćby oliwki i winogrona nie wydały owocu, to ja będę radował się w Panu. Apostoł Paweł mówi o sobie i swoich współpracownikach: chociaż jesteśmy zasmucani, to jednak zawsze radości. Więc to nie jest tutaj czcze bajanie, to co pisze apostoł Paweł. I drodzy, wiem, że wielu z was jest w smutku. Z powodów personalnych, może z powodów zborowych, w smutku. Chcę was zachęcić, w smutku nie traćcie radości. Z tego, że Pan Bóg jest dobry. Że Pan Bóg czuwa, że Boża łaska jest nowa każdego dnia, że Ewangelia jest żywa, że ludzie się nawracają, że możemy oglądać chrzty i pośród różnych trosk zborowych, przez które przechodzicie, Bóg jest dobry. Wierzycie w to? To bądźcie radośni. Ze łzami w oczach i z drżeniem serca. Ale chcę was zachęcić, bądźcie radośni. Werset 5 mówi: bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. To słowo tutaj oddane jako rzetelność jest bardzo różnie oddawane w polskich tłumaczeniach. W jednym ze słowników starożytnej Greki znalazłem, że tu chodzi o ludzi, którzy są znani z tego, że cieszą się z tego, co mają i nie chcą się wybić kosztem innych. Więc uprzejmości albo łagodności, coś w tym rodzaju. Chcę was zachęcić, bądźcie znani z tego. W tym trudnym czasie, w jakim jesteście jako zbór. Cieszcie się z tego, co macie. Są rzeczy, które to niszczą, jak kłótnia i zgorzknienie między Ewodią i Syntychą. Na pewno zabijały radość w zborze. Dlatego trzeba walczyć o tą jedność, by to doprowadzało do radości. Człowiek, który będzie czuł się niespełniony i wybrakowany, nie będzie się radował, a w związku z tym apostoł Paweł mówi, jakie jest remedium dalej na to radowanie się, na ten stan ciągłej radości, mówi w wersetach 6 i 7, przestańcie martwić się o cokolwiek. I znowu może brzmi to absurdalnie, bo jakby mi ktoś dał kartkę i powiedział: napisz, czym martwiłeś się w zeszłym tygodniu, to bym całą zapisał. To jest wezwanie do zaufania Bogu. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Może chcielibyśmy, żeby się wydarzyło coś więcej. Może chcielibyśmy, żeby sprawy się potoczyły inaczej. Ale Pan Bóg działa w swoim czasie. Pan Bóg działa w swoim czasie. Bądź, bracie, siostro, cierpliwy i cierpliwa. Pan Bóg wie, co robi. Spokojnie. Zazwyczaj Pan Bóg działa inaczej, niż byśmy chcieli. I zazwyczaj wolniej, niż byśmy chcieli. Ale jeśli jest dobry, jeśli się troszczy, to zadziała w swoim czasie. Bądźmy cierpliwi i wierni Jemu. Zamiast się martwić, mówi apostoł Paweł, w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, co róbcie? Co róbcie? Przeskoczmy tam do 7 wersetu. Do 6. W każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, co róbcie? Z czym? Z wdzięcznością. Oni się martwią. Oni się troszczą o różne rzeczy. A apostoł Paweł mówi: okej, przedstawiajcie wasze prośby Bogu z wdzięcznością. Z wdzięcznością. Oni mieli się o co martwić. W 1.12 czytamy o tym, że martwili się o sytuację Pawła, który był w więzieniu. W 1.28 czytamy o tym, że martwili się jakimiś przeciwnikami Ewangelii, którzy byli w zborze. W 2.26 czytamy o tym, że martwili się o zdrowie Epafrodytosa. To zrozumiałe troski. I rzeczywiście zmartwieniem można pójść w dwie strony. Można albo zacząć obgryzać paznokcie i powiedzieć: no teraz to już nie wiadomo, co to będzie. Albo można zrobić coś innego. Jak to mówi pastor Marek Głodek, chrześcijanin ma zawsze dwa wyjścia. Pamiętacie? To jest pierwsze, a to jest drugie. I pada na kolana. To jest droga chrześcijańska na zamartwianie się. I z wdzięcznością przedstawiajcie prośby swoje Bogu. Co jest efektem tego? Werset 7. Jeśli tak będzie, że z wdzięcznością będziemy przed Bogiem na kolanach wołać, wierząc w to, że Pan Bóg zadziała w swoim czasie, troszcząc się o jedność w zborze, walcząc o radość w swoim sercu, to efektem tego jest werset 7. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Mówi werset 7. Jakby pojawił się z tyłu, to byłoby fantastycznie. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł. Wiecie o tym, że ten świat drży ze strachu, prawda? Od kilku lat, regularnie. Pandemia, wojna, inflacja, tak dalej, tak dalej, tak dalej. A apostoł Paweł mówi pokój Boży, który jest niezrozumiały dla innych ludzi. Inne umysły tego nie ogarną pokoju Bożego. On będzie strzegł waszych serc oraz waszych myśli. I tego pokoju potrzebujemy w każdym zborze. Bo jeśli nie będziemy mieli pokoju w sercu swoim, to i o kłótliwość będzie łatwo, to i o niezrozumienie będzie łatwo, to i o narzekanie będzie łatwo, to i o niecierpliwość będzie łatwo i tak dalej, i tak dalej. Z modlitwą przedstawiajcie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje prośby Bogu, troszcząc się o jedność, troszcząc się o radość, ufając Jemu, że On wie, co się dzieje i poprowadzi to w mądry sposób. Bracie i siostro, módl się i ufaj. To nie chodzi o modlitwę, żeby Pan Bóg zrobił po mojemu. To chodzi o modlitwę, Panie Boże, zrób tak, jak Ty chcesz uczynić, a ja za tym pójdę. Więc ufasz w Jego atrybuty i modlisz się, a Pan Bóg będzie działał na 100%. Więc to modlitwa jest drogą do pokoju i drogą do radości, do poczucia satysfakcji i spełnienia. I pamiętajmy, że pisze to mężczyzna, który siedzi w więzieniu i czeka na wyrok śmierci. On pisze o radości i o pokoju. To nie jest czcze bajanie. Więc z Bożym nawaliców doceniajcie swój zbór i kochajcie go. Z wieloma wspaniałymi cechami, jakie ten zbór ma. I z różnymi jego obciążeniami, które też ma jak każdy inny zbór. Z trudnościami, przez jakie przechodzicie. Z ogromnymi wyzwaniami. Nie wiem, czy jakiś inny zbór w Polsce w ostatnich czasach zmagał się z takimi problemami, z jakimi wy się zmagacie w ostatnim czasie. Ale to właśnie w tym czasie ufajcie Bogu i módlcie się, i módlcie się, i módlcie się z wdzięcznością. Dbając o jedność między sobą. A wtedy pokój Boży będzie strzegł waszych serc oraz waszych myśli. Bracie, siostro, jeśli się nie modlisz z wdzięcznością o zbór, to się za dużo w jego sprawie nie wypowiadaj. Odwracając ten wniosek. Jeśli się nie modlisz z wdzięcznością, to może za dużo się na jego temat nie wypowiadaj. I jeszcze raz to podkreślam. Napisane przez człowieka, który siedzi w więzieniu, więc wie, o czym mówi. Przechodzimy do ostatniego, trzeciego punktu, wersety 8 i 9. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, mówi apostoł Paweł, a Bóg pokoju będzie z wami. Więc po trzecie, dbajcie o to, o czym myślicie i jak myślicie, mówi apostoł Paweł. Nowy Testament w wielu miejscach wzywa nas do tego, byśmy dbali o swoje myśli. Pamiętacie Rzymian 12:2? Nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego. Myślcie inaczej niż ten świat. A to, o czym myślimy i jak myślimy, albo napełnia nas radością i pokojem, albo napełnia nas zgoła innymi rzeczami. Więc o czym myślisz, bracie i siostro? I czym ciebie to karmi? Jaki się stajesz pod wpływem tych myśli? A żyjemy w czasach, gdzie tak dużo rzeczy walczy o nasze myśli. Gdzie bombardują nas social media, Facebook, Instagram, TikTok, telewizja, radio, gazety, billboardy. Wszystko walczy o naszą uwagę i chce ją przykuć po to, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co to medium chce nam przekazać. I nic dziwnego, że nasze życie jako pojedynczych osób często wygląda byle jak, jeśli nasz umysł karmimy byle czym. Jeśli narzekamy na swoje życie duchowe, że chcielibyśmy, aby ono było inne, to dobrze jest zacząć od zadania sobie pytania, to czym ja się karmię od samego rana? Apostoł Paweł mówi, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe. Czyli nie karmcie się kłamstwem, plotkami, propagandą tego świata. Rozmyślajcie o tym, co szlachetne. Czyli nie karmcie się bagnem tego świata. Rozmyślajcie o tym, co sprawiedliwe i czyste, a nie o grzechu i o złu. Rozmyślajcie o tym, co miłe, zamiast ciągle zaprzątać swój umysł troskami. Rozmyślajcie o tym, co godne polecenia, czyli nie o tym, co wstydliwe. Rozmyślajcie o tym, co może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie, a nie o tym, co haniebne. Bracie i siostro, w kontekście swojego życia, ale też i zboru, o czym i jak myślisz? Czym się karmisz? Czym karmisz swój umysł? Czym nasiąkasz? Jakich piosenek słuchasz? Jaki film oglądasz? Jakimi informacjami się karmisz? Jakie profile w internecie przeglądasz? O czym myślisz? I raz jeszcze powiem, jeśli to jest to samo, czym karmi się ten bezbożny świat, to nie ma się co dziwić, że nasze życie często wygląda tak, jak tego świata. Zamiast tego apostoł Paweł mówi, wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie. Więc weźcie się za słowo apostolskie. Apostoł Paweł mówi, i tym się karmcie. Tym, co my jako apostołowie, ja jako apostoł Paweł wam przekazaliśmy. Jeśli tym będziemy nasiąkać, to i nasze myślenie, i nasz stan pokoju, i nasza wdzięczność, i nasze modlitwy będą wyglądać inaczej. Bracie, siostro, żyj Bożym Słowem, Jego obietnicami, Jego przesłaniem, a gwarantuję ci to, Bóg pokoju będzie z tobą. Czym nasiąka twój umysł w kontekście zborowym i w sprawach, z którymi się mierzycie? I to nasiąkanie, to czym on nasiąka, potem wpływa na nasze serce i na naszą duszę. Wiecie, pewnie wielu z tym ma problem, ale często tutaj, ja sam się z tym mierzyłem, będąc jeszcze pastorem, że ktoś się doszukiwał często drugiego dna. Tak? Czyli co ktoś coś powiedział, ale tak naprawdę miał na myśli pewnie coś innego. Tam coś było jakieś drugie dno. Myślę, że to często ludziom towarzyszy. I kiedy tak zaczynamy myśleć, on powiedział to, ale tak naprawdę pomyślał tamto, a pokazał jeszcze coś innego, tam musi być jakieś drugie dno, coś powiedział tak, żeby nie mówić, to zaczynamy nasze myśli o tym krążyć wokół tego. O co tam chodzi? I zaczynamy sobie kombinować, czyli tak naprawdę tam jest coś tam, i coś tam, i coś tam. I spiski zaczynamy węszyć. I doszukiwać się, kto tutaj co, tak naprawdę dlaczego nie mówi wprost, i tak dalej, i tak dalej. I nasz umysł jest zatruty tym. I myślimy o tym godzinami i dniami. I to zatruwa naszą duszę. Apostoł Paweł wzywa nas do tego, byśmy zadbali o nasze myślenie i by były to rzeczy prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia i uchodzące za wzór. Więc proszę, wyjaśniajcie sprawy między sobą. Jak ktoś ma do kogoś pytanie, bo uważa, że coś tam zostało źle wypowiedziane, zapytajcie się o to. Tak normalnie, uczciwie. Co ty, bracie, siostro, miałeś na myśli? Dlaczego to powiedziałeś? O co tutaj chodzi? Co masz w swoim sercu? Dlatego, że jeśli nie będziemy wyjaśniać, to będziemy zatruwać swoje umysły swoimi domysłami, jakimiś plotkami, które nam wpadną do ucha, czymś, co gdzieś tam zobaczyliśmy i sobie poukładaliśmy jakąś budowlę z zapałek, która tak naprawdę nadaje się do przewrócenia. Dbajmy o nasz umysł w kontekście naszej codzienności, ale też w kontekście zboru i tego, o czym myślimy, o czym rozmawiamy. Niech nie kłębią się one wokół domysłów zatruwających duszę, ale rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia i może chodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Podsumowując całość. Apostoł Paweł z duszpasterską miłością i z konkretnością wzywa Filipian do jedności, do radości, do niemartwienia się oraz dbania o to, czym karmią swoje umysły. Ostatecznie wszystko to sprowadza się do jednego i bazowane jest na jednym. Aby byli trwali w Panu. To jest absolutne sedno. Trwajcie w Panu, ukochani. Żadna z tych rzeczy, do których tutaj wzywa apostoł Paweł, nie jest związana z wytrenowaniem się, czy z wytresowaniem się, z jakąś szczególną ascezą, ale wynika i będzie wynikać z życia z Panem i z życia blisko Pana. Będąc rozmodlonym i ufającym swojemu Panu, chrześcijanin jest tym, który rzeczywiście przechodzi przez radość, wdzięczność, nawet w obliczu największych tragedii. I jeśli o to będziemy dbać, to żaden problem z tych, którymi się mierzymy, nie będzie problemem, który zburzy naszą radość w Panu. Będzie takim, który prowadzi do płaczu, ale nie będzie takim, który zburzy radość w Panu. Więc drodzy, cóż innego mogę powiedzieć na koniec, niż to, co napisał tutaj apostoł Paweł. Proszę, dbajcie o jedność. Pomimo ogromnych wyzwań i trudności zachowujcie radość. Nie martwcie się, to się łatwo mówi, ale jest tutaj remedium na to. Z wdzięcznością przynoście prośby swoje Bogu. A On będzie posyłał pokój do waszych serc, jako pojedynczych osób, jako rodzin, jako zboru. Dbajcie o swoje umysły, o czystość swoich myśli i niech Bóg pokoju będzie z wami, z nami na wieki. Amen.